Przechodzimy do kazania Księga Malachiasza. Dzisiaj kończymy tę serię, którą rozpoczęliśmy na początku września. Ostatnia księga Starego Testamentu. Zachęcam do otwarcia ostatniego rozdziału i ostatnich wersetów. Jak już powiedziałem, zdarza mi się regularnie wyjeżdżać z domu. Zazwyczaj to jest na jedną noc, kiedy jadę do Warszawy, do seminarium, gdzie również pracuję jako wykładowca w tymże seminarium. Teraz to były dwie noce. I zawsze jak wyjeżdżam, to zostawiam takie pewne instrukcje. Zazwyczaj to nasze pożegnanie wygląda tak, że mówię, słuchajcie, jadę, ale na przykład w sobotę wracam. Proszę pamiętać o tym, że teraz jesienią popiół jest wyrzucony, nie trzeba tam popiołu wyrzucać, ja wyrzucę jak przyjadę. Groszek jest nasypany, piec będzie chodził, pamiętajcie, żeby drzwi sprawdzić przed spaniem, czy są zamknięte, bo to ja zazwyczaj sprawdzam. Światła pogasić, żeby się bez sensu nie paliły. Wracam za dwa dni, do zobaczenia, kocham was, buziaczki, każdemu rozdaję i jadę. I fragment, który będziemy dzisiaj omawiać, ma nieco podobne znaczenie. Co prawda Pan Bóg nigdzie nie wyjeżdża, ale będzie milczał, jeśli chodzi o prorocze przesłanie do jego ludu przez ponad 400 lat. Nie rozdaje buziaczków na koniec, ale daje pewne bardzo ważne obietnice. I mówi, co ma robić jego lud, kiedy jego nie będzie. Będzie mówił też o znakach tego, co będzie zapowiadało co będzie zapowiadało to, że on ponownie zacznie w niezwykły sposób działać i jak ludzie mają funkcjonować w tym czasie. Więc ostatnie wersety Księgi Malachiasza. Przypominam jeszcze słowem wstępu, że są to czasy w Izraelu duchowej stagnacji. Niby świątynia jest odbudowana po niewoli babilońskiej, niby ludzie wrócili z niewoli babilońskiej, niby świątynia jest odbudowana, no niby ofiary są tam składane, niby mury Jerozolimy są odbudowane, ale nic nie działa, no. Niby nie ma wojen, jest prosperity, ludzie mogą pracować, zarabiać pieniądze, normalnie funkcjonować, ale nic nie działa tak, jak powinno. I ludzie spodziewali się, że po odbudowie świątyni Bóg znowu objawi swoją chwałę, jak za dawnych dni Dawida czy Salomona, ale ta chwała nie zstąpiła już w taki widzialny sposób do świątyni. Nie było też wielkich cudów, nie było też potężnego króla, który stałby na czele narodu. Wydawało się, że nie ma tych wspaniałych obietnic z ksiąg Aggeusza i Zachariasza, proroków, którzy poprzedzali Malachiasza, tych obietnic o nadejściu Bożej chwały i Bożego błogosławieństwa. Zamiast tego taka zwykła, szara codzienność. Dla wielu ludzi bieda i taka niesprawiedliwość społeczna, brak wyraźnych duchowych przywódców i w narodzie panuje letniość, panuje obojętność. Ludzie chodzą do świątyni, no ale to funkcjonuje wszystko byle jak, składają byle jakie ofiary. Kapłani składają te ofiary, ale też robią to byle jak. Sami żyją w sposób niegodziwy. Widać wiele duchowej hipokryzji. Więc znowu, niby wszystko działa, ale nie ma prawdziwego życia. I w takim momencie, kiedy to religia czy pobożność zamienia się w rutynę, Bóg przemówił przez Malachiasza. Studiowaliśmy to przez ostatnich 6 tygodni. I tak jak tydzień temu Kola głosił z tej środkowej części trzeciego rozdziału, dowiedzieliśmy się, że pośród tej ciemności, w tej księdze, gdzie Bóg mówi do swojego ludu, a jego lud jak zbuntowane nastolatki mu odpyskowuje, tam jednak jest wierna Bogu resztka ludzi. Ci, którzy boją się Boga i Bóg to odnotowuje w swoim pamiętniku, jakkolwiek to rozumieć, ale jest to bardzo poetycki opis, bardzo mi się podoba. Bóg zapewnia, że będzie o nich pamiętał. W wersetach 16 do 18 odzywali się ci, którzy boją się Pana, a Pan uważał i słyszał i tak została spisana przed nim księga pamiątkowa i Bóg ich zapewnił, będą moją własnością w dniu, który ja przygotuję i oszczędzę ich, jak ktoś, kto oszczędza swego syna, który mu służy. Była jakaś wierna Bogu resztka ludzi. I czytamy dzisiaj, co następuje od wersetu 19. Bo to nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, także im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, zejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory. I podeprzecie bezbożnych tak, że będą prochem pod waszymi stopami w dniu, który ja przygotowuję, mówi Pan zastępów. Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Chorebie ustawy i prawa dla całego Izraela. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. I cisza na 430 lat. To kilka wersetów. Natomiast jak zawsze w naszych kazaniach na początku mówimy o strukturze, tak żeby sobie ten fragment dobrze poukładać, to tak ja chcę powiedzieć, abyśmy go dobrze załapali i przez niego przeszli. Więc od wersetu 19 do 21 Pan Bóg zapowiada, że nadejdzie Jego dzień. Nadejdzie dzień Pana i mówi o konsekwencjach, jakie On będzie niósł dla ludzi. Mówi o tym, że On sam przyjdzie. I konsekwencje, więc Bóg zapewnia, że na pewno przyjdzie. Nadchodzi dzień, który będzie palił jak piec dla jednych, a dla innych będzie radosnym słońcem. W wersecie 22 mówi Bóg o tym, co mają robić w oczekiwaniu na ten dzień. Więc 19:21 nadejdzie dzień Pana. Werset 22, co macie robić w oczekiwaniu na ten dzień. I 23-24, jak rozpoznać, że ten dzień nadchodzi. Więc tak jak ja wyjeżdżając z domu powiedziałem o tym, co robić, czego nie robić, jak mnie nie będzie. I kiedy wracam, tak tutaj podobnie. Pan Bóg zostawia takie instrukcje. Więc przeczytajmy jeszcze raz 19-21. Bo to nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, także im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem jak cielęta wychodzące z obory i podepczecie bezbożnych, tak, że będą prochem pod waszymi stopami w dniu, który ja przygotowuję, mówi Pan zastępów. Więc Bóg przemawia przez Malachiasza do Izraela, aby opisać Dzień Pana. I Dzień Pana to jest taki motyw, który przewija się przez księgi prorocze, szczególnie tych proroków, którzy prorokowali krótko przed i później po wygnaniu do Babilonu, który miał być dniem sądu nad Bożym ludem. Nad ludzkością, ale i nad Bożym ludem. I Dzień Pana, tutaj jest użyta metafora słońca. Słońca, które wschodzi na niebie i świeci, a swoim światłem przynosi dwie rzeczywistości. I tak rzeczywiście jest ze słońcem, że to samo słońce, które w tym samym momencie świeci, przynosi dwie zupełnie inne rzeczywistości. Nawet dzisiaj rano, ale odwołam się do początku roku. Na początku roku, w styczniu, przez Kalifornię, nie wiem czy jeszcze pamiętacie, przetaczała się największa susza w historii. Ogromne pożary. Mnóstwo ludzi straciło swoje majątki, swoje domy, one spłonęły. I to samo słońce, które w Kalifornii doprowadzało do ogromnych pożarów i susz, dla nas było jedynie zimowymi promieniami pośród styczniowych mgieł. To samo słońce, tak samo świecące, z tą samą mocą, nie było tak, że na Kalifornię odkręcony jest tam termostat, a na Polskę przykręcony. Nie, tak samo świeciło. Tam wywołując suszę, dla nas będąc przyjemnymi, porannymi promieniami. I tak też tutaj czytamy, że nadejdzie dzień Pana, który będzie tym samym dniem, ale przyniesie dwie zupełnie różne rzeczywistości. W wersecie 19 czytamy, że ci, którzy są zuchwali, którzy czynili zło, staną się jak cierń, czyli jak suche, łatwopalne gałęzie, które całkowicie się spalą. Natomiast w wersecie 20 czytamy o tym, że dla tych, którzy boją się Pana, wzejdzie nie palące słońce, ale słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będą jak cielęta wychodzące z podskakiwaniem z obory. To samo wydarzenie, dwa kompletnie inne rezultaty. Miałem przygotowany film, ale zapomniałem Karolowi przekazać, żeby go odpalić na YouTubie. Ale mogę wam potem wysłać na WhatsAppie. Film pokazujący, jak cielęta albo jak krowy wychodzą z obory. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście. Po zimie. Ja na żywo nie widziałem, ale na filmie na YouTubie widziałem. Jest to niezwykły widok. Otóż, no, krowa jaka jest, każdy wie. Jest to kawał zwierzęcia. I w Holandii, kiedy jest wypuszczenie po raz pierwszy krów na pastwiska, a jest tam bardzo wielu hodowców bydła, robi się całe wielkie święto. I między innymi ludzie z miasta mogą przyjechać na wsie, gdzie na 3-4 otwiera się te drzwi i te zwierzęta wychodzą. I jest właśnie nagranie z takiego wydarzenia, gdzie te krowy, wielkie zwierzęta, ciężkie zwierzęta, wyskakują wręcz z tej obory, wyrzucają kopyta przednie i tylne do góry, machają ogonami i po prostu chyba jest to największa ekspresja jaką krowa może wyrazić. Wygląda to naprawdę ciekawie, ale trzeba trzymać się z boku, bo jakby wpaść pod te radosne kopyta może być nieciekawie, ale naprawdę jest to radość. O cielakach nie wspominając, które tam biegają dookoła i się cieszą po raz pierwszy wychodząc na dwór po zimie. Więc ten obraz, jak go czytamy, to może niewiele on nam mówi, ale jeśli sobie to wyobrazimy albo zobaczymy, naprawdę jest to ciekawy widok. Ciekawy widok prawdziwie radosnych zwierząt wypuszczonych, można powiedzieć, na wolność, na wiosenne powietrze. Czytamy o tym, że tak mają się cieszyć sprawiedliwi. Wy, którzy boicie się mojego imienia, dla was wejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory. Więc nie tylko będą cieszyć się słońcem, które dla nich wzejdzie, ale nawet będą mieć jakiś udział w sądzie nad tymi niegodziwymi. Patrząc na kontekst Malachiasza, to nad tymi, którzy ich uciskali. Nad tymi niegodziwymi kapłanami. Czytamy nawet, że podepczą bezbożnych, którzy staną się jak proch pod ich stopami. Zapowiedź sądu. I czytamy o tym w Nowym Testamencie, że wierni Bogu ludzie będą sądzić nawet aniołów. Pamiętacie? Więc mamy mieć w tym jakiś udział. Więc to pierwsza część. Pan będzie dzień Pana. Ta sama rzeczywistość przynosząca dwa różne rezultaty dla dwóch różnych grup ludzi. Pan zapewnia, że na pewno przyjdzie. Druga część, werset 22, to jest wezwanie do tych, którzy słuchali proroka. Co mają robić w oczekiwaniu na to nadejście dnia Pana? Werset 22 mówi: pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Chorebie ustawy i prawa dla całego Izraela. Dlaczego Pan Bóg to podkreśla? Dlatego, że ci, którzy byli Jemu wierni, widzieli dookoła mnóstwo niegodziwości, o której słyszeliśmy przez ostatnie tygodnie. Kilka dekad wcześniej były reformy religijne z czasów Zorobabela, potem Ezdrasza, potem Nehemiasza. Naród niby się nawrócił, ale kilka lat minęło, Nehemiasz wyjechał i jak wrócił, sprawy tak samo źle wyglądały, jak wyglądały wcześniej. Kapłani niegodziwi, mężczyźni porzucający swoje żony i biorący poganki za żony, lud słynący z byle jakości, podchodząc do Boga, lud zastanawiający się, czy może nie jest lepiej wcale Bogu nie służyć, ale Go porzucić. W wersetach 14-16 czytaliśmy to tydzień temu, to ten sam lud, który chwalił szczerze Pana w pewnym momencie, który słuchał czytania z Bożego Słowa, w wersecie 14 Bóg mówi: mówiliście tak, próżna to rzecz służyć Bogu. Jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów? My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. To jest ten sam lud, który mówi: a życie z Panem Bogiem to próżna rzecz. Nie warto. Dlatego Pan Bóg w ostatnich wersetach zwraca się do tej ostatniej wiernej resztki, wiernej Bogu, i mówi: nie jest rzeczą próżną mi służyć. Przestrzegajcie moich przekazań. Wiem, że jest wam trudno. Dookoła jest lipa. Wszyscy się poodwracali, ale wy się nie odwróćcie. Przestrzegajcie przykazań. Pamiętajcie o zakonie Mojżesza. Gra jest warta świeczki. Wielu się ode mnie odwraca, ale to wy będziecie ich sądzić. Ja na pewno nadejdę i dla tych, którzy są mi wierni, będzie to dzień ogromnej radości, ale dla tych, którzy mnie porzucili, będzie to dzień sądu. Więc pamiętajcie, Trwajcie. Trwajcie. Pamiętajcie o zakonie Mojżesza. To wezwanie pamiętajcie jest bardzo, bardzo charakterystyczne. Na święta Bożego Narodzenia ostatnie dostałem taki ciekawy prezent, na który czekałem. 4 tomy największych mów w historii świata. Zaczyna się od Mojżesza, kończy się na początku XXI wieku i są tam opisane kluczowe mowy w historii świata, które wpłynęły na losy ludzkości. Szczególnie lubię Churchilla i jego przemowy, a że sam param się przemawianiem, to lubię się właśnie zainspirować. I Churchill w swoich mowach, kiedy już trwała II wojna światowa, Brytyjczycy mieli przystąpić do wojny, miał kilka, takie 3 słynne swoje przemowy, w których za każdym razem mówił: pamiętajcie, pamiętajcie, o co walczycie. Pamiętajcie, że będziemy walczyć z tym i z tym i z tym, ale dlatego, że co zostawiamy za swoimi plecami. Pamiętajcie. I to podkreślenie o tym pamiętaniu jest rzeczywiście kluczowe, żeby wiedzieć, o co toczy się walka. Żeby cały czas o tym pamiętać, żeby nie wpaść w takie zwątpienie, że rzeczywiście to wszystko jest próżne. O co nam tutaj w zasadzie chodzi? Pamiętajcie, Bóg mówi, pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Chorebie ustawy i prawa dla całego Izraela. Bądźcie wierni. Taki jest sens całej tej księgi, taki jest sens wielu innych ksiąg proroczych, gdzie Bóg mówi: posłuszeństwa chcę, a nie ofiary. Co mi po waszych ofiarach? Szczególnie jeszcze, że czytamy, że to były wybrakowane, liche ofiary. Bóg wyraźnie to podkreślał. Posłuszeństwa chcę, miłosierdzia chcę, was chcę, waszych serc chcę, waszej wierności chcę, a nie waszych ofiar. Więc najpierw była obietnica, na pewno nadejdzie dzień Pana, później było wezwanie, co robić, zanim ta obietnica się zrealizuje, a teraz dochodzimy do tego, jak rozpoznać to, że dzień Pana nadchodzi. Więc do tego, do wezwania do bycia czujnym, aby rozpoznać jego nadejście. I wersety 23 i 24, ostatnie 2 wersety Starego Testamentu mówią: oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Mieliśmy już podobną zapowiedź. Pamiętacie, w którym miejscu księgi Malachiasza? A, no właśnie. Była już zapowiedź nadejścia kogoś takiego jak prorok Eliasz, kto poprzedzi dzień Pana. 2 tygodnie temu. Bartek miał kazanie z początku 3 rozdziału. 3 rozdział, werset 1. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia i kto się ostoi, gdy się ukaże, gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników. Więc zanim przyjdzie dzień Pana, wielki i straszny, co znaczy straszny, wiemy, co znaczy wielki, oznacza to oczywiście jakieś ogromne znaczenie, doniosłość, majestat. Zanim przyjdzie sam Pan, ma przyjść jego posłaniec, zgodnie z tym, co było w wersecie 1, 3 rozdziału. I tak jak tutaj czytamy, mamy pewne dookreślenie, że ma to być prorok Eliasz, który zwróci serca ojców ku synom i serca synów ku ich ojcom, aby Bóg nie obłożył ziemi klątwą, gdy przyjdzie Pan. To ma być znakiem nadejścia Pana. Póki czekają, mają być cierpliwi, mają być czujni, mają wypatrywać jego nadejścia, mają być wierni Bogu w posłuszeństwie, bo gdy on nadejdzie, wierni jemu będą nagrodzeni i wzejdzie dla nich słońce sprawiedliwości. No to pytanie. Te słowa się wypełniły, czy się wypełnią? Jak się spełniły? Eliaszem, o którym tu jest mowa, jest oczywiście Jan Chrzciciel. Wyraźnie jest to powiedziane, kiedy sam anioł Gabriel powiedział ojcu Jana Chrzciciela w Łukasza 1:16-17. Czytaliśmy ten fragment również w zeszłym roku w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. Jest powiedziane, anioł mówi do Zachariasza o tym synu, który ma się jemu urodzić, i wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. On sam pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom i nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Więc znakiem miało być nadejście Eliasza i anioł mówi Zachariaszowi 430 lat później, będzie się działo. Będzie to zrealizowane. Nadchodzi Eliasz. Natomiast gdy Żydzi zapytali Jezusa, zapytali, przepraszam, Jana, czy on jest Eliaszem, pamiętacie, co on odpowiedział? Że nie. No to jak to rozumieć? Anioł mówi, to jest to spełnienie z Malachiasza o Eliaszu, który ma nadejść. Zwróci serca ojców ku synom, synów ku ojcom. Dokładnie to samo powiedział Gabriel, to zrobi Jan Chrzciciel. Przychodzą przywódcy religijni do Jana i mówią, kim ty jesteś, czy jesteś Eliaszem? A on mówi, nie. Zmyła taka? No prawdopodobnie dlatego, że rzeczywiście nie był on w sensie fizycznym Eliaszem. Więc powiedział im prawdę. Jak powiedział anioł Gabriel Zachariaszowi, przyszedł on w duchu Eliasza, a oni oczekiwali zmartwychwstałego Eliasza. Mało tego, kiedy Jezus na górze wziął swoich uczniów i zapytał się ich, za kogo ludzie mnie uważają, to też oni odpowiedzieli, niektórzy cię uważają za Eliasza. Prawda? Oni spodziewali się zmartwychwstałego Eliasza. Natomiast tu nie chodziło o zmartwychwstałego Eliasza, chodziło o to, żeby patrzeć szerzej. Nie chodziło tylko o dosłowne opatrzenie, czy to zero-jedynkowo się wypełnia. Chodziło o to, aby oczekiwać kogoś takiego jak Eliasz, kto zwróci serca ojców ku synom i synów ku ojcom. I Jan rzeczywiście wzywał Izraela do opamiętania się. Wzywał Izraela do wyznawania swoich grzechów, tak jak zapowiedział Gabriel Zachariaszowi. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana. I tak było. Przygotowywał drogę dla samego Boga. I tak było, bo przyszedł Jezus Chrystus. I skoro ziemia nie została wtedy objęta dodatkową klątwą, a tym się kończy księga Malachiasza, nie, muszą oni się zwrócić, aby nie obłożył ziemi klątwą, to znaczy, że służba Jana, wierzę, że odniosła jakiś zamierzany cel, tutaj zapowiadany. Pojawiło się tam w końcu, po 430 latach, jakieś opamiętanie. Ludzie masowo przychodzili do Boga. Jan ich chrzcił w Jordanie. I gdy nadszedł ten, którego zapowiadał Jan, czyli Bóg Syn Jezus Chrystus, Jan usunął się w cień i zakończona została jego służba, bo Pan przyszedł. No ale skoro Eliasz już przyszedł, to znaczy, że dzień Pana już nadszedł. I czy to, co dzisiaj przeczytaliśmy i omówiliśmy, już się spełniło, czy dopiero się spełni? Więc przechodzimy do takich klasycznych zmagań z eschatologią, czyli nauką o dniach ostatecznych. Nazywa się to ładnie eschatologią zrealizowaną i wyczekiwaną. Czyli, że coś się zrealizowało już, a coś cały czas się wyczekuje. Więc Eliasz już przyszedł, więc i dzień Pana już nadszedł. Czy był wielki i straszny, zgodnie z tym, co mówi werset 23? Czy to był dzień, który spala jak piec, zgodnie z tym, co mówi werset 19? W pewnym bardzo ważnym aspekcie tak. Wszak Jezus rzeczywiście wszedł do świątyni dwa razy. I rozgonił tam całe towarzystwo, które hańbiło to miejsce. Jezus zapowiedział sąd nad Jerozolimą, która go odrzuciła. I ten sąd się zrealizował w roku 70, kiedy Jerozolima została zrównana z ziemią. Jezus powiedział przywódcom Izraela, że Królestwo Boże zostaje im odebrane i będzie dane innemu narodowi, który wyda jego owoce. W końcu, gdy Jezus poszedł na krzyż, ziemia okryła się ciemnością, groby się pootwierały, zasłona w świątyni została podarta. Dla niewierzącego Izraela absolutnie nastał dzień sądu i dzień zatwardzonych serc. Dla całego systemu faryzyjskiego i świątynnego nastał dzień sądu. Dla szatana i śmierci i grzechu nastał dzień sądu, kiedy Jezus odniósł nad nimi spektakularne zwycięstwo przez swój krzyż. A czy dla wiernych Bogu nastał dzień radości? Oczywiście. Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy. Łaska Boża przyszła do nas i dosięgnęła nas, grzeszników. Przez wiarę możemy tej łaski doświadczać. Możemy odważnie iść przez życie z pokojem w naszych sercach, z radością i z pewnością kroczyć do niebieskiego domu, świadomi, że Pan, który jest zwycięzcą, doprowadzi nas, bo jesteśmy w Jego ręku, do swojej chwały. I każdy z nas, doświadczając zbawienia i wielkich przejawów łaski w naszym życiu, a nawet i uzdrowienia, o którym tu czytaliśmy, z uzdrowieniem na swoich skrzydłach, modlimy się o to i widzimy często, jak Pan Bóg podnosi ludzi na różne sposoby. Doświadczamy tego, że rzeczywiście Pan jest z nami. Ale to nie znaczy, że dzień Pana się skończył. Dzień Pana trwa. Dlatego, że żyjemy w czasach ostatecznych. Jezus powróci raz jeszcze, by dopełnić dnia Pana. Część się zrealizowała, a część się dopiero wydarzy. I kiedy powróci, wszyscy niegodziwi, jak tutaj czytamy, zostaną przez Boga ukarani. Wrzuceni nawet nie do pieca, a do jeziora ognia i siarki na wieki. A wszyscy sprawiedliwi, czyli ci, którzy zostali odziani w sprawiedliwość Chrystusa. Wszyscy ci, którzy uwierzyli Chrystusowi, zostaną uznani za zwycięzców i razem z Chrystusem będą sądzić świat. Wejdą do nowego nieba i nowej ziemi, jak te podskakujące krowy, gdzie chorób i smutku, ani bólu, ani łez, ani cierpienia już nie będzie. I tam z pewnością wejdziemy w podskokach, z radością na Boże pastwiska, pastwiska łaski nowej ziemi. I tak jak za pierwszym razem spełniło się to proroctwo, tak spełni się i za drugim razem. To co powinniśmy robić w związku z tym? Przechodzimy powoli do zastosowania. Co powinniśmy robić? Jakie księga Malachiasza ma ostateczne zastosowanie dla nas? No myślę, że to samo, co wierni Bogu czytelnicy księgi Malachiasza. Że to samo, co odbiorcy jego proroctwa. Jak już powiedziałem, ten tekst miał dla nich oczywiste zastosowanie. Bądźcie wierni Bogu i czekajcie na jego przyjście. Nie oglądajcie się na innych. Co robią, jak funkcjonują. Pan Bóg to osądzi. A wy bądźcie wierni. I w czasach, kiedy wydawało im się, że nie spełniają się Boże obietnice. W czasach, kiedy dookoła było tyle niesprawiedliwości. W czasach, kiedy przywódcy duchowi upadali i byli antyprzykładem. W czasach, gdy dookoła niby wszystko jest, jest prosperity. A tak naprawdę nic nie działa tak, jak powinno. Nie brzmi to jak nasza współczesność? W czasach, kiedy wszystko odbudowane, a tak naprawdę wszystko w ruinie duchowej. W tych czasach wybrana resztka wiernych Bogu ludzi była wezwana do jednego. Ufania, że Bóg osądzi całą niesprawiedliwość. Że Bóg ześle sąd na wszelką niegodziwość. A wy, Boży ludu, trwajcie w posłuszeństwie Bogu. Pamiętajcie o Bożym prawie. I bądźcie czujni, bo ten dzień nadejdzie. I dla was wiernych będzie on dniem radości i zbawienia. Kiedy wyjeżdżam z domu na dzień, dwa czy trzy, jak wracam, jak jest dzień mojego powrotu, to dzieci nie mogą na miejscu usiedzieć. Póki co, zobaczymy, jak będą starsze. I męczą Dominikę i Dominika dzwoni tak już w południe, mówi, musisz, weź już przyjedź jak najszybciej, bo już po prostu nie mogę wytrzymać. Oni się mnie co 5 minut pytają, kiedy ty w końcu przyjdziesz. Więc dzwoni wczoraj do mnie Hania i mówi, tato, za ile będziesz? Ja mówię, 1,5 godziny. A ile to jest? No więc u nas czas się mierzy długością bajek Disneya. No tyle co Frozen, tyle co Kraina Lodu mniej więcej. Jedynka czy dwójka? Jedynka. Okej. Okay. I przyjeżdżam, już była 18, już było ciemno. Zatrzymuję się przed bramą, muszę ją otworzyć. U mnie w pokoju świeci się światło. Jest tam Hania, siedzi w oknie i patrzy, czy tato już przyjechał. I myślę sobie, że to jest dobry obraz postawy, jakiej Pan Bóg pragnie od nas. Wyczekiwania na dzień Pana. Panie Boże, jestem gotowy. No już bym chciał z Tobą być, no. Panie Boże, już wróć. Albo zabierz mnie do siebie, zabierz mnie ze sobą. Już chciałbym. I wiecie, my mamy problem trochę z tym, bo to ładnie wszystko brzmi z zakazalnicy i tak na kazanie to się pozgadzamy. Ale potem jest życie, przychodzi, tak sobie myślimy, no jeszcze bym pożył, no jeszcze to muszę załatwić i to bym załatwić i to muszę załatwić i tamto muszę załatwić i tak dalej. I ta wieczność dla nas czasami brzmi atrakcyjnie, ale w naszej codzienności to tak mało o niej myślimy. Nie rozpala ona naszych serc. Co jakiś czas pojawia się ten motyw w naszych kazaniach i chcę nas zachęcić do tego, byśmy rzeczywiście przygotowywali się na to. Często jako chrześcijanie, kiedy modlimy się, szczególnie o starsze osoby, które chorują, wielu modli się o uzdrowienia. A czemu się czasami nie modlić o to, aby w chwale odeszli do wieczności? Nie, żeby życzyć komuś śmierci, rozumiecie? Ale no to już kto, jak nie my wierzący? Możemy ufać w to, że my wiemy, gdzie idziemy. Do wieczności, że to nie ma co się tego życia tak trzymać za wszelką cenę. I to nie jest jakieś wezwanie, wiecie, do szybkiego umierania. Ale to jest wezwanie do tego, by być gotowym i by wyczekiwać z tęsknotą dnia Pana. To jest dla nas dzień zwycięstwa. To jest dzień, kiedy słońce prawdziwie zajaśnieje i mamy obietnicę wejścia z radością i w podskokach do wieczności Pana. Pracujmy nad naszymi sercami, naprawdę. Nie dajmy się, aby te ziemskie sprawy nas pochłonęły. I jeśli to życie na ziemi, powiedział niegdyś John Bunyan, XVII-wieczny przywódca duchowy, autor książki Wędrówka Pielgrzyma i wielu innych bardzo cennych książek, powiedział kiedyś, jeśli to życie tutaj na ziemi jest mimo wszystko radosne i ciężko się z nim rozstać, to jak wspaniałe życie będzie tam, gdzie grzechu, ani śmierci, ani bólu już nie będzie. A my tak wolimy myśl o nim, może wy nie, może tylko ja taki jestem grzeszny, odsuwać i nie myśleć o tym. W zasadzie cały Nowy Testament kieruje nas do jednego. Bądźcie posłuszni Bogu i wyczekujcie spotkania z Nim. To jest nadzieja chrześcijan. Więc zastosowanie, które było dla ludu słuchającego Malachiasza, dla nas jest takie same. Bądźcie posłuszni Bogu. Jasne, już nie prawo Mojżesza mamy być posłuszni. Ono jest wypełnione przez Chrystusa. Jego posłuszeństwo, posłuszeństwo Chrystusowe jest w nas szczepione. Ale jesteśmy posłuszni Bogu, owszem, w oparciu o przykazania nowego życia i nowego przymierza. Kochaj Boga swego z całego serca swego, a bliźniego swego jak siebie samego. W tym się streszcza cały zakon. Bądźcie wierni Bogu, posłuszni Jego przykazaniom. Więc cierpliwie czekamy na Chrystusa, tak jak On nas do tego wielokrotnie wzywał. I wielu z nas może czuć się dzisiaj podobnie, jak lud w czasach Malachiasza, dookoła. Nie widzimy może wielkich, spektakularnych cudów, może się nie rozstąpiło już od kilku tysięcy lat, jak czytamy o tym w Biblii. Życie toczy się dalej, praca, nauka, rachunki, dzieci, obowiązki i łatwo w tym wszystkim poczuć się trochę tak, jakby Bóg był daleko. A wielu niegodziwych rzeczywiście prosperuje. Ale Bóg mówi, pamiętaj o moich słowach. Bądź wierny, nie poddawaj się, nie przywiązuj się niepotrzebnie do tej ziemi. Ja wrócę i dokonam sprawiedliwości. I to wezwanie tyczy się każdego z nas. Nie musisz być pastorem czy misjonarzem, żeby żyć wiernie Bogu. Żyć wiernie znaczy uczciwie pracować, nawet kiedy inni kombinują. Znaczy modlić się, chociaż nie zawsze może czujesz emocje czy dobry moment na to, żeby się modlić. Znaczy wychować dzieci w wierze, chociaż świat idzie w przeciwnym kierunku. Znaczy ufać Bogu, nawet kiedy nie rozumiesz, co się dzieje z tobą, z twoim zdrowiem, bliskimi dookoła ciebie, światem dookoła ciebie. I może właśnie dzisiaj to jest to twoje wezwanie do ciebie. Pamiętaj o zakonie Mojżesza, pamiętaj o moim prawie, pamiętaj o tym, aby ufać mi i trwać przy mnie, bo wzejdzie słońce sprawiedliwości. A kiedy przyjdzie dzień Pana, wszelki trud, każde niezauważone dobro, każda łza zostaną wynagrodzone. I wtedy my, zwyczajni ludzie, którzy po prostu ufali, wejdziemy jak te krowy, cielęta, wybiegające z obory na pastwisko w radości. To my teraz, drodzy, w oborze jesteśmy, a na pastwiska dopiero wejdziemy. I z pewną dozą nieśmiałości chcę też zaproponować trzecie zastosowanie. Abyśmy kontynuowali taką służbę, jaką miał Jan Chrzciciel, wskazując na Jezusa i przygotowując ludzi na Jego drugie przyjście, i realizując to wspaniałe powołanie, które jest powołaniem każdego dnia. Jak czytaliśmy tutaj, jest to służba pojednania. Pojednania serca ojców ku synom i synów ku ojcom. Zamiast ojców można dać i matki, zamiast synów można dać i córki. Kontynuujmy służbę pojednania. Więc drodzy, wiernie służmy Bogu, nawet gdy jesteśmy zniechęceni, jak ludzie w czasach Malachiasza. Czasami rzeczywiście może się wydawać, że służba jest bez sensu. Nie ulegajmy temu, nie zawracajmy, trwajmy w posłuszeństwie. A podsumowując całą księgę Malachiasza, ostatnia rozmowa Boga z Jego ludem. Potem 400 lat milczenia. Rozmowa, mówię, o wierności, rozmowa napominająca o budę religijną, rozmowa przypominająca o odpowiedzialności duchowych przywódców, rozmowa konfrontująca niesprawiedliwości w społeczeństwie i rozmowa budząca nadzieję na nadejście Mesjasza. Księga ta nie kończy się klątwą. Znaczy, kończy się klątwą w sensie, że ona ma nadejść, ale wiemy, że nadeszła nadzieja i wybawienie. Więc zakończmy tę serię tak, jak kończy się Stary Testament. Nie słowami zwątpienia, ale wezwaniem do czujności i nadziei. Na koniec chcę przeczytać pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5, wersety 1-11. Wiecie dlaczego? Bo to apostoł Paweł napisał do ludzi czekających nadejścia Dnia Pana. W rzeczywistości Nowego Przymierza. I wiecie, co im powiedział? Dokładnie to samo, co Malachiasz powiedział wybranej, wiernej reszce, która miała oczekiwać Boga. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział pierwszy, wersety 1-11. Jak żyć w perspektywie Nowego Przymierza, w oczekiwaniu nadejścia Dnia Pana? Powstańmy do przeczytania tego tekstu. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby wam pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy niczym bóle narodzącą kobietę przyjdzie na nich nagła zguba i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światła i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Nie śpijmy więc jak pozostali, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Bo ci, którzy śpią, śpią w nocy, a ci, którzy się upijają, upijają się w nocy. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, jako ci, którzy przywdziali pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale na zachowanie zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, żyli razem z Nim. Dlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co zresztą czynicie. Zachęcajmy się nawzajem i budujmy jeden drugiego w oczekiwaniu na dopełnienie Dnia Pana, wierni Jemu i wyczekujący Jego nadejścia. Amen.